Siostry, bracia, pobłogosławieni Bożym Słowem, umocnieni tym, co Pan Bóg dzisiaj ma dla Kościoła, do czego nas zachęca, zaprasza. Wejdźmy w głąb tych świętych obrazów. Zacznijmy, siostry, bracia, od tego, że się często ten psalm powtarza. Mam nadzieję, że zastanawialiście się, jak Bóg odmienia strumienie na południu. Co to znaczy? Odmień nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. To jest przepiękny obraz, tylko on jest związany z topografią Ziemi Świętej. Na południu, nie tylko na południu, ale szczególnie na południu są strumienie, potoki. W ich języku nazywa się to wadi. Ale to jest puste. Całe łożysko, w którym nic nie płynie. Taki teren, taki klimat, taka przyroda. I to się odmienia. Przychodzi taki moment, że jak pada deszcz, to biada komuś, kto by tam spał. Gdzieś w takim łożysku tego wadi, tego strumienia. Bo fala wody, tą obfitość, ten sposób działania Pana Boga ma dzisiaj Duch Święty, kiedy przywołuje ten obraz Ziemi Świętej dla nas. O taką gwałtowność Bożej reakcji, o taką hojność Jego działania. Taki jest Pan Bóg. Ale działa na nas, siostry, bracia, działa z nami w taki sposób, że się dwie drogi muszą spotkać. To najlepiej chyba w tym, co Duch Święty mówi dzisiaj do nas słowami Pawła. Bo z jednej strony apostoł narodów, Kościół mówi dzisiaj do nas, że mam tę ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, zdąży go dokończyć, nie? Dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Bóg sam będzie działał. To jest ta jedna droga. Zastanawiająca, zaskakująca, nieprzewidywalna. Za chwilę o tym więcej w Ewangelii. Ale w następnym akapicie, nie? Chwilę dalej, ten sam apostoł narodów i ten sam Duch Święty dzisiaj jego słowami mówi: modlę się o to, by wasza miłość doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu, wszelkim wyczuciu oceny tego, co lepsze, abyście stawali się czyści i bez zarzutu. Nasz ludzki wysiłek. Oczywiście, że droga od strony Pana Boga ku nam jest dłuższa, bardziej złożona. To On z wysokości swego majestatu, to On powodowany swoją miłością pochyla się nad światem, a w tym świecie nad człowiekiem i nad kolejnym pokoleniem Kościoła. Ale jakże bardzo potrzebne jest to. Przygotujcie ścieżki Panu. Równajcie gościńce naszemu Bogu. Z naszej strony ten wysiłek. I dzisiaj na tą drugą niedzielę Adwentu właśnie o tym nam Pan Bóg mówi z takim entuzjazmem, który ma zagasić wszelką jakąś smutę, przygnębienie, może beznadzieję. Ta pierwsza lekcja z księgi proroka Barucha to jest wezwanie, które może się stanie czytelniejsze, jak sobie wyobrazimy tę geografię słowa. Prorok Baruch to jest sekretarz Jeremiasza. Został uprowadzony do Babilonu razem z wygnańcami, z niewolnikami, którzy tam muszą teraz obrabiać pola babilońskie. I stamtąd, poruszony przez Pana Boga, kieruje słowo do tych, którzy zostali w Jerozolimie. Część została tam w wioskach pod zrujnowanym miastem, przy zgliszczach świątyni. Nabuchodonozor wszystko obrócił w perzynę. I pewnie się tam ojcowie, matki z tych wiosek wybierają na ruiny świątyni, żeby pokazać kawałek ołtarza, żeby swoim dzieciom pokazać i rozpłakać się przy jakiejś ścianie, która została zdewastowana, rozwalona. Nie ma kultu. Nie ma jak składać Panu Bogu ofiar. To przeżywają. I teraz co słyszą? Słyszą głos Pana Boga kierowany przez Barucha tam z odległego 1000 kilometrów Babilonu. I mówi Pan Bóg: podnieś się, Kościele, bo to jest przecież dzisiaj do nas. Nie do nich wtedy, tylko dzisiaj do nas. Stań wysoko, rozejrzyj się, spójrz na wschód. Gdyby tak zrobili wtedy i spojrzeli na wschód, i mieli taki wzrok, żeby zobaczyć te 1000 kilometrów dalej, nic się nie zmieniało. Ale Pan Bóg wiedział, że się zmieni. Czy Pan Bóg wiedział, że ci, którzy byli gnani te 1000 kilometrów pieszo, pędzeni przez wrogów, wrócą niesieni chwałą, także przyroda się im będzie kłaniać? No, mówiąc historycznie, aż tak pompatycznie nie było. Ale wrócili i świątynię odbudowali, i Jerozolima znowu miała mury. To, co się wydawało tamtemu pokoleniu niemożliwe, stało się. I dzisiaj, siostry bracia, kiedy to słyszymy w Kościele, kiedy tego słucha papież, biskupi, kapłani, my tu dziś zgromadzeni, to Pan Bóg nam mówi znowu, pierwsze, dostrzeż ruinę, zobacz zgliszcza, ale stań ponad tym wszystkim, stań wyżej i zobacz, jakiego rodzaju troską Pan Bóg cię otacza. Czego Pan Bóg chce osiągnąć, co Pan Bóg chce osiągnąć z tym pokoleniem chrześcijan dzisiaj na ziemi? Jaki rodzaj orszaku? Jaki rodzaj chwały? Czyja jest, siostry bracia, korona chwały przedwiecznego? Swą koronę chwały przedwiecznego. Jak to jest ułożone? Chwałą Boga żyjącego jest człowiek żyjący. Mamy takie doświadczenie dzisiaj, kiedy słuchamy serwisów informacyjnych? Chwałą Boga jest człowiek żyjący? Prorok Baruch mówi dzisiaj do nas, włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Tego Pan Bóg chce. I to jest w stanie zrobić. Więc jeśli mamy to pierwsze doświadczenie, jakiś ruin, jakiś zgliszczy, to na tym Pan Bóg buduje nową nadzieję. Na tym mówi ten adwentowy prorok dzisiaj do nas. Pan Bóg wzbudzi dynamikę, entuzjazm, blask. Bo taki jest i taką ma moc. I to jest, jeszcze, bracia, jedno słowo. To ze Starego Testamentu. Ale ono nas prowadzi do tej zaskakującej reakcji Pana Boga dla Jego sposobu działania, który opisany jest w Ewangelii. Dobrze to usłyszmy. Łukasz jest precyzyjny. Łukasz bada wszystkie te rzeczy i na szczęście w jego Ewangelii to zakotwiczenie w historii jest takie precyzyjne. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara. I potem wymienia Piłata, Heroda, Filipa, Lizaniasza. W historycznym momencie, w wybranej porze, w drugim słupku, w drugiej kolumnie wymienieni są najwyżsi kapłani. Annasz, Kajfasz i pewnie tam jeszcze wielu pomniejszych, których już nie zanotował. Skierowane zostało właśnie wtedy, w takim kontekście, Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. To jest najważniejsze. I znowu, kiedy, siostry bracia, tego dzisiaj słuchamy, to Boże Słowo właśnie ma do nas przemówić, chce nas przeniknąć, chce nas przejąć. Możemy stworzyć listę tych, którzy dzisiaj cząsą światem. Decydują, będzie wojna, czy nie będzie wojny. Tak jak tamci, wtedy, możemy się trochę nawet politować nad losem Tyberiusza. No cóż z tego, że wołano do niego boski. Jak smutno umarł na wyspie parę lat później. Jak smutno umarł. A Herod, który miał takie talenty, takie możliwości i takie obsesje. Nie? Wiele o nich wiemy. O Filipie mniej, Lizaniaszu jeszcze mniej. Ale cała rzecz polega na tym, siostry bracia, że Pan Bóg uruchomił swoje działanie, że Pan Bóg skierował swoje słowo do człowieka, który mógł być i pewnie był oczerniany, obmawiany, wyśmiewany jako szaleniec, jako wariat, ostatecznie skończył jako męczennik. Widział to kto? Ubrany w odzienie sierści wielbłąda, z opaską skórzaną koło bioder, z mierzwą włosów na głowie. Jak to się ma do lnianych efodów akolitów w świątyni? Jak to się ma do haftowanych szat kapłana, który sprawuje w Jerozolimie posługę wobec Boga Najwyższego? Jak to się ma? Jak to się może mogło zdarzyć? To Pan Bóg nie mógł poszarpać Kajfaszem, nie mógł czasnąć Annasza, nie mógł użyć tego całego przecież ustalonego przez Mojżesza porządku religijnego. Porządek religijny był zachowany. Zachariasz był kapłanem. Jan Chrzciciel był synem kapłana. Jego kapłaństwo starotestamentalne ma naprawdę duże znaczenie. Może dzisiaj już więcej o tym nie będę mówił. Pan Bóg szanuje porządki, które ustanowił. Tylko skoro ludzie czasem się okazują mądrzejsi od Jego mądrości i tak są samowystarczalni, że mogą sobie haftować, nie wiem, co tam jeszcze przygotowywać, żeby było jeszcze piękniej, ale treść się zatarła, sens się zagubił, to Pan Bóg bierze tego kapłana Jana, który nie wiemy, czy złożył jakąkolwiek ofiarę w świątyni jerozolimskiej, i czyni z niego proroka i ofiarę, głosiciela i męczennika. A Jan się nie wzdryga. Stawia przed nami dzisiaj Pan Bóg, siostry, bracia, jako taką naprawdę prowokacyjną ikonę, nie? Tego największego obok niepokalanej wstawiennika ludzkości. Modliliście się kiedyś do Jana Chrzciciela, żeby nas ocalił na boskim sądzie? Przez 1000 lat chrześcijanie zwracali się do niepokalanej i do Maryi, mając przed oczami w wielu kościołach wymalowaną scenę sądu. Chrystus jako sędzia, a obok niepokalana, z drugiej strony Jan Chrzciciel, jako ci, którzy bronią, wstawiają się, orędują za przestępcami. Dostrzec w sobie przestępstwo, żeby stworzyć taką mocną więź z tym, który zna ludzkie życie, ludzkie podłości i wstawia się do Chrystusa sędziego. Zwrócić się wreszcie do Niego, który jest samym źródłem miłości i sprawiedliwości. Do tego nas dzisiaj prowadzi to Boże Słowo. To, że te dzisiejsze, gdybyśmy wymienili imiona, nazwiska tych, którzy mają Słowo Boże za nic, którzy się w żaden sposób nie wydaje i wygląda na to, nie chcą opamiętać, to nie przeszkadza Panu Bogu działać. Obyśmy się, bracia, umieli się w tym porządku odnaleźć. Aby ta ich pewność siebie, ta buta, i nie myślmy tylko o tych, których znamy tam z ekranów telewizora, pomyślmy czasem o tych naszych małych satrapkach, o tych, którzy gdzieś w tych naszych, oby nie rodzinach, ale i przecież tak się zdarza, nie? Wszystkie rozumy zjedli, wszystko wiedzą najlepiej. Ci to dopiero cząsą światem. Tym małym, nie? Tym, za który tam mają być odpowiedzialni, ale są tak odpowiedzialni, że niech Pan Bóg broni. A Pan Bóg działa. A Słowo Boże jest głoszone. A Pan Bóg wzywa, wyjdź tą swoją drogę, wyjdź tą swoją drogą, żeby się ona spotkała z tą drogą, którą ja przemierzam ku Tobie. Z moją ofertą zbawienia, z moją mocą i łaską. Niech się wyboiste drogi staną gładkie. Niech każda góra i wyniosły, butny pagórek wreszcie się zrówna, bo Pan nadchodzi. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Wszyscy ujrzą i oby wszyscy mieli w nim udział. Amen.